ścieżka Dolinką Roztoki. Dolinka Roztoki usytuowana jest na skraju południowego pasa wydmowego, w miejscu, gdzie niegdyś wody spływające z równiny Łowicko-Błońskiej przebiły się przez wąski pas wydm i rozlały na szeroki pas bagien północnych. Położona jest niemal w samym centrum Puszczy Kępinowskiej, w odległości 1 km na północny zachód od parkingu leży geometryczne centrum puszczy. Po zachodniej stronie szosy Leszno-Kazuń wznosi się jeden z potężniejszych kompleksów wydm parabolicznych w parku. Największa z nich to Duża Góra. Przy kanale Zaborowskim rośnie grupa pomnikowych dębów szypułkowych. Pierwsza wzmianka o miejscowości Roztoka pochodzi z 1484 roku, dotyczyła wniesionego nad płynącą tu rzeczką młyna wodnego, jednego z pierwszych budynków w głębi puszczy. W XVIII wieku powstała miejscowość Budy Roztoka, założona przez budników robotników leśnych trudniących się eksploatacją lasu i wyrobem węgla drzewnego, smoły i potażu. W miejscu, gdzie obecnie znajduje się parking, stała kiedyś gajówka. Na parkingu przy moście węzeł szlaków turystycznych, głównego szlaku puszczańskiego, czyli czerwonego biegnącego przez cały Kępinowski Park Narodowy, od Dziekanowa Leśnego do Brochowa, oraz południowego szlaku leśnego, czyli zielonego prowadzącego z Żelazowej Woli przez Puszczę Kępinowską do Dziekanowa Leśnego. W odległym o 4,5 km Julinku znajduje się hotel klasy turystycznej. Ścieżka dydaktyczna rozpoczyna się przy parkingu w Roztoce i tam też po zatoczeniu pętli o długości około 1,5 km kończy. Pomimo stosunkowo małej długości, jest jedną z najbardziej atrakcyjnych ścieżek w parku. Wiedzie przez bardzo urozmaicony teren, początkowo wspina się na niezbyt wysoki wał wydmowy porośnięty borami sosnowymi, po czym opada ku malowniczym łąkom wsi Łubic. Następnie biegnie wzdłuż kanału Zaborowskiego, za którym znajduje się obszar ochrony ścisłej Roztoka, z pięknym ponad 150-letnim drzewostanem dębowym. Na koniec doprowadza do tamy Bobrów, gdzie przy odrobinie szczęścia i cierpliwości można zobaczyć jej budowniczych. Trasa jest łatwa, oznakowana międzynarodowym symbolem ścieżki dydaktycznej, to jest biały kwadrat z zielonym paskiem. Na trasie znajduje się 7 przystanków z barwnymi tablicami ilustrującymi wybrane zagadnienia. Debły. Malownicze śródleśne łąki położone na skraju obszaru ochrony ścisłej debły, pomnikowe dęby i lipy. Odległość około 4,5 km, szlakiem zielonym w kierunku południowo-wschodnim, a następnie żółtym. Granica. Dojazd samochodem, odległość 18,5 km. Ośrodek dydaktyczno-muzealny Kępinowskiego Parku Narodowego, Muzeum Puszczy Kępinowskiej, ścieżka dydaktyczna, skansen budownictwa puszczańskiego, cmentarz wojenny z 1939 roku. Obszar ochrony ścisłej, granica objęte ochroną od 1936 roku, wały i parabole wydmowe na pograniczu bagien, z wiekowymi, 150-letnimi borami mieszanymi świeżymi i wilgotnymi. Kępinos. Drewniany kościół barokowy z XVIII wieku, dwór klasycystyczny z połowy XIX wieku, pomnikowe dęby. Dojazd samochodem, odległość 15 km. Leszno. Dojazd samochodem, odległość 6 km. Topola lesznowska rosnąca w parku Karpinek. Topola biała, tak zwane białodrzew, jest jednym z najgrubszych drzew w kraju. Około 11,3 metra w obwodzie na wysokości 1,3 metra. Pałac barokowy z pierwszej połowy XVIII wieku. Neogotycki kościół z XIX wieku. Zabytkowe budynki XIX-wiecznej cukrowni Michałów. Obszar ochrony ścisłej żurawiowe. Kompleks łęgów olszowych, olsów, grądów wilgotnych i wysokich, tużycowiska, na obrzeżach fragmenty boru mieszanego i wilgotnego. Szlakiem zielonym w kierunku północno-zachodnim, do przejścia około 2 km. Wiersze. Cmentarz partyzancki żołnierzy grupy Kępinos Armii Krajowej, pomnik niepodległej Rzeczpospolitej Kępinowskiej. Dojazd samochodem przez Kiścinne i Wiersze, około 6,5 km, lub piechotą szlakiem czerwonym w kierunku północno-wschodnim, odległość 4 km. Zamczysko. Wczesnośredniowieczne grodzisko znajdujące się na terenie obszaru ochrony ścisłej Zamczysko. Po drodze obszar ochrony ścisłej Karpaty oraz duża góra, największa wydma wśród znajdującego się tu kompleksu wydm parabolicznych. Odległość 6,6 km, szlakiem czerwonym w kierunku zachodnim. Przystanek pierwszy, skraj lasu. Znajdujemy się na skraju polany, która przez ostatnie wieki była użytkowana przez człowieka. W miejscu, w którym mieści się bar, była gajówka, a pole, gdzie rosną kilkunastoletnie sosenki, było uprawiane. Polana sąsiaduje ze zboczem wydmy porośniętym lasem. Drzewa i krzewy rosnące na granicy z polaną swoimi konarami i listowiem tworzą ścianę, która pełni podobną funkcję jak nasze domowe mury, strzeże wnętrza lasu i warunków w nim panujących. Drzewa wykształciły niesymetryczne korony. Od strony polany są one tak silnie rozbudowane, że najniższe konary sięgają ziemi. Pozostałą przestrzeń nad ziemią szczelnie wypełniają krzewy. Żyzna gleba umożliwiła rozwój wielu gatunków krzewów, jak śliwa tarnina, dereń świdła, trzmielina zwyczajna i brodawkowata, szakłak pospolity, leszczyna zwyczajna, czeremcha pospolita, kruszyna pospolita. Strefa brzeżna chroni las przed działaniem wiatru i bezpośrednim nasłonecznieniem. Drzewa rosnące na skraju dzięki głębszemu zakorzenieniu i przesunięciu punktu ciężkości wytrzymują silne podmuchy wiatru, a gęste listowie zmniejsza jego siłę. Ta żywa ściana utrzymuje leśny mikroklimat, który w lesie jest łagodniejszy niż na sąsiadujących polach czy łąkach. W upalny dzień wewnątrz drzewostanu znajdziemy chłód, a w mroźną i wietrzną pogodę przyjemne schronienie, gdyż temperatura w lesie spada wyraźnie mniej niż na zewnątrz. Las bowiem zdecydowanie łagodzi wahania temperatury. Dokładnie odwrotnie dzieje się z wilgotnością powietrza. W lesie jest ona zawsze wyższa niż na otwartym polu, przeciętnie o 10%. Strefę przejścia pomiędzy dwoma ekosystemami nazywamy okrajkiem. Jest to w sumie niewielki obszar, ale bardzo szczególny. Żyją tu rośliny i zwierzęta typowe dla obydwu środowisk. Tu na skraju lasu dzięki stosunkowo żyznej glebie rozwinęły się potężne drzewa i zróżnicowana gatunkowo warstwa krzewów. Wśród drzew dominują dęby, pojedynczo rosną też wiązy. Spośród 600 gatunków dębów występujących na półkuli północnej dla Polski rodzime są trzy. Najpospolitszym jest dąb przypółkowy. Właśnie te potężne dęby rosnące na skraju lasu są przedstawicielami tego gatunku. Pojedyncze okazy, między innymi po lewej stronie od tablicy, to dęby bezszypułkowe. Nazwa wskazuje na cechę wyróżniającą te gatunki. U dębów szypułkowych żołędzie wyrastają na długich szypułkach, natomiast u bezszypułkowych są prawie siedzące. Charakterystyczną i widoczną cechą na świeżych żołędziach dębu szypułkowego są podłużne pasy w ciemniejszym kolorze. Nie każdej jesieni znajdziemy żołędzie pod dębami, bowiem obfite owocowanie zdarza się co 4-6 lat. Z kolei liście obydwu gatunków na pierwszy rzut oka wydają się bardzo podobne, jeśli jednak popatrzymy na nie dłużej, zauważymy odmienności. Warto zapamiętać te odmienności, by na podstawie liści szybko i bezbłędnie rozróżniać oba gatunki. Oto główne różnice. Może się zdarzyć, że zebrane przez nas liście będą miały cechy pośrednie. Oznacza to, że pochodzą one z dębów mieszańców, które powstały w wyniku zapylenia krzyżowego, czyli naturalnego przeniesienia pyłku kwiatowego jednego gatunku na znamie słupka drugiego gatunku. Trzecim gatunkiem dębu uznanym za naturalny dla flory polskiej jest dąb omszony. W Puszczy Kampinoskiej nie spotkamy go, ponieważ rośnie tylko na jedynym stanowisku w Bielinku nad Odrą. W wielu miejscach w parku obecny jest dąb czerwony, rośnie na brzegu lasu po przeciwnej stronie drogi. Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej. O rozpowszechnieniu dębu czerwonego w Polsce zadecydowały przede wszystkim szybki wzrost, to znaczy rośnie szybciej od naszych dębów, lecz drewno ma mniej wartościowe, małe wymagania siedliskowe, to znaczy zadowala się glebami ubogimi i suchymi oraz względy dekoracyjne, czyli jesienią liście przebarwiają się na kolor czerwony. Szybki wzrost i obfite obradzanie żołędzi sprawiają, że dąb czerwony bardzo się rozprzestrzenił i stanowi zagrożenie dla rodzimej flory. Wytępienie intruza jest trudne ze względu na dużą siłę odroślową dębów spniaków, po ścięciu drzew wyrastają liczne pędy. Powszechność tego gatunku to przykład negatywnego wpływu działalności człowieka na szatę roślinną. Dąb czerwony można rozpoznać po następujących cechach. Liście mają ościsto zakończone klapy. Pękate żołędzie osadzone są w płaskiej talerzykowatej miseczce. Pień ma korę szarą i gładką. Przy trasie ścieżki można zobaczyć ślady po pożarze. Świadczą o tym osmolone pnie drzew i obumarłe młode dęby. Las płonął 14 czerwca 2005 roku. Dzięki szybkiej interwencji Straży Pożarnej i pracowników parku pożar na szczęście nie przeniósł się w korony drzew i objął tylko 1 hektar lasu. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej podpalenie. Podpalacz na ogół nie zdaje sobie sprawy, jak wielką wyrządza szkodę, która jest nie do naprawienia i nawet trudno ją przeliczyć na pieniądze. Podczas pożaru bezpowrotnie giną przede wszystkim zwierzęta i rośliny. Ze względu na duży udział siedlisk borowych i niskie opady roczne osiągające 530 mm, stopień zagrożenia lasów Puszczy Kampinoskiej jest duży. W 2005 roku na terenie parku było wyjątkowo dużo pożarów, aż 78. Przystanek drugi, drzewostan sosnowy. Po pokonaniu wydmy ścieżka doprowadza do zagłębienia terenu. Spróbujmy w tym miejscu odpowiedzieć sobie na następujące pytania. Jaki gatunek drzewa jest najpopularniejszy w Puszczy Kampinoskiej? Jakie typy lasu przeważają? Jaka jest średnia wieku drzewostanów? Podpowiedzi udzieli nam las, który nas otacza. Sosna zwyczajna, tak zwana pospolita, zajmuje 66% powierzchni leśnej w Kampinoskim Parku Narodowym. Jest również najpospolitszym drzewem w Polsce i stanowi 75% składu gatunkowego naszych lasów, szczególnie związanym z krajobrazem nizinnym. Swoje rozpowszechnienie zawdzięcza dużej zdolności przystosowania się do panujących warunków. Rosnąc w zwarciu, tak jak tutaj, wytwarza prosty pień, zwany strzałą, z małą koroną na szczycie. Gałęzie w dolnej części pnia w wyniku mniejszego dostępu światła i wzajemnego ocierania się drzew naturalnie obumierają, a następnie odpadają. Jest to tak zwane oczyszczanie się strzał. Pozostałe przy pniu nasady gałęzi zdradzają, jak drzewa przerastały na wysokość. Wyraźnie widać, że co roku przybywał jeden okółek gałęzi. Pień sosny w dolnej części pokryty jest brunatno-szarą, grubą i spękaną korą, natomiast w górnej korowiną cienką, czerwono-żółtą, łuszczącą się warstwami jak papier. Liście mają postać ostrych i nieco skręconych igieł, wyrastają po dwie z krótkopędów. Ich gruba skórka i zredukowana powierzchnia są przystosowaniem do przetrwania zimy. Utrzymują się na pędach od 2 do 4 lat. Na siewkach w pierwszym roku życia igły wyrastają pojedynczo. Sosna jest gatunkiem rozdzielnopłciowym i jednopiennym, to znaczy, że kwiatostany męskie z pylnikami wyrastają na innej części pędu niż kwiatostany żeńskie z owocolistkami, lecz na tym samym drzewie. Maleńkie ziarenka pyłku przenosi wiatr. Ilość produkowanego pyłku jest olbrzymia. Pomimo mikroskopijnych rozmiarów, podczas pylenia sosen w maju żółty nalot pyłku jest wszechobecny w pobliżu borów sosnowych, osiadając na wszelkich powierzchniach. Nic dziwnego, skoro hektar drzewostanu sosnowego przeciętnie produkuje 35 kg ziaren pyłku. Jajowato wydłużone szyszki dojrzewają w drugim roku, lecz dopiero wiosną trzeciego roku otwierają się i uwalniają nasiona. Niewielkie nasienie, długości od 2 do 6 mm, zaopatrzone jest w skrzydełko, dzięki któremu, wykorzystując siłę wiatru, może dotrzeć na znaczną odległość od macierzystego drzewa. Pączki i igły sosny zawierają olej kieteryczny o działaniu leczniczym, wykrztuśnym i odkażającym. Parujące składniki olejków, zwane fitoncydami, nasycają leśne powietrze, które tak kojąco działa na nasze organizmy. Bory zajmują aż 63% powierzchni leśnej parku. Na ubogich piaszczystych glebach wykształciły się jednogatunkowe bory sosnowe, na rzeźniejszych siedliskach bory mieszane z udziałem dębów. W zależności od wilgotności gleby rozróżnia się bory suche, świeże, wilgotne i bagienne. Jednoznaczne określenie typu boru, w którym się znajdujemy, nastręcza pewne trudności. Górne jego piętro buduje sosna z pojedynczymi brzozami, runo ma charakter mszysto-krzewinkowy. Przeważają dwa gatunki mchów, rokiet zwyczajny i widłoząb falisty. Towarzyszą im krzewinki wrzosy zwyczajnej borówka czernica, a z roślin zielnych pszeniec zwyczajny. Las o takiej budowie ma cechy boru świeżego. Zastanawiająca jest jednak liczna obecność dębów, które tworzą warstwę krzewów, a niektóre nawet pną się w górę i w przyszłości mogą zrównać się z sosnami. Wiemy, że las ten został posadzony przed wojną na zrębie i prawdopodobnie jest to już kolejne pokolenie przekształcone przez gospodarkę leśną. Użytkowanie lasu przyczyniło się do obniżenia żyzności siedliska, a samoistne wkraczanie dębów świadczy o jego regeneracji. Do zwiększenia zasobności gleby przyczyniają się także zanieczyszczone związkami azotu deszcze i powietrze. Średnia wieku drzewostanów w Kampinoskim Parku Narodowym wynosi 67 lat, według inwentaryzacji z 2002 roku. I w takim wieku jest nasz drzewostan sosnowy. Rodzi się kolejne pytanie. Czy to dużo? Przyrost na wysokość sosny mają już za sobą, można liczyć jedynie na nieznaczny wzrost. Za to przerastają na grubość. Są dojrzałe, kwitną i wytwarzają nasiona. Gdyby rosły w lesie gospodarczym, to za od 30 do 50 lat byłyby najlepszym surowcem i zostałyby wycięte. Drewno sosnowe jest powszechnie używanym produktem, bez którego nie potrafimy się obyć. W Parku Narodowym drzewostan ten będzie miał szansę żyć dalej, przypuszczalnie do 300 lat, a może i dłużej. Najstarszy drzewostan sosnowy w Puszczy Kampinoskiej znajduje się w obszarze ochrony ścisłej Nart, gdzie osiągnął wiek 200 lat. Ponad stuletnie lasy sosnowe, dębowe oraz olszowe rosną na powierzchni 3750 hektarów, co stanowi 15% obszarów leśnych parku. Możemy je podziwiać, wędrując szlakami wiodącymi przez obszary ochrony ścisłej sieraków, granica, wilków, bądź krzywa góra. Na terenie wsi, które od 1976 roku objęte są wykupem gruntów, możemy poznać fazy cyklu życiowego drzewostanu, to jest uprawę, młodnik, tyczkowinę i żerdziowinę. Drzewostany, które nie osiągnęły wieku 30 lat, rosną na powierzchni 4600 hektarów. Rówieśnicy tego lasu zajmują w parku 3080 hektarów. Przystanek trzeci wydmy i gleby. Czyli o tym, gdzie rośnie sosnowy bór. Ścieżką dotarliśmy na niewielkie wzniesienie. Ponownie znajdujemy się na wale wydmowym, który już raz pokonaliśmy, gdy weszliśmy do lasu. Wydmy są charakterystycznym elementem rzeźby terenu Puszczy Kampinoskiej. Powstanie wydm związane jest z ostatnim zlodowaceniem. Około 20 tysięcy lat temu lądolud zatrzymał się na północ od obecnego koryta Wisły i zagrodził odpływ wodom płynącym z południa. Powstała szeroka pradolina, której południowy skraj stanowi skarpa równiny Łowicko-Błońskiej i podczas dalszej wędrówki będziemy mieć na nią widok. Z piasku przyniesionego przez wody wiatru formował wydmy. Z kształtu wydmy można odczytać kierunek panujących wówczas wiatrów. Od strony nawietrznej powstało zagłębienie, byliśmy w nim na poprzednim przystanku, z którego wiatr wywiewał materiał mineralny. Od strony zawietrznej uformował się stromy stok, będziemy wzdłuż niego wędrować. Wkraczająca roślinność utrwaliła ramiona wydm. Wraz z pojawieniem się roślin rozpoczęły się procesy glebotwórcze, które trwają do dzisiaj. Gleba, obok klimatu, ma decydujący wpływ na to, jakie gatunki mogą rosnąć w danym miejscu. I tak w naszych warunkach klimatycznych na glebach rdzawych bielicowych i bielicowych powstałych na piaskach wydmowych wykształca się bór sosnowy. Roślinność zaś wraz z klimatem decyduje o przebiegu procesów zachodzących w glebie. Co roku w borze sosnowym na 1 metr kwadratowy opada średnio około 250 gramów szczątków roślinnych. Igły, gałązki, kawałki kory, obumarłe rośliny runa, a także pancerzyki martwych owadów gromadzą się na powierzchni gleby i tworzą ściółkę. Gdybyśmy założyli, że miąższość rocznego opadu wynosi 1 cm, to przy braku rozkładu w otaczającym nas lesie uzbierałaby się warstwa o grubości 70 cm. Tak się jednak nie dzieje i martwa materia organiczna ulega przemianom. Od składu chemicznego zalegających szczątków i aktywności gleby zależy tempo rozkładu. Ściółka sosnowa jest trudna do rozłożenia. Niewielka ilość azotu w stosunku do węgla i kwaśny odczyn sprawiają, że jej rozkład przeprowadzają głównie grzyby, przy stosunkowo niewielkim udziale bakterii. Rozkład jest powolny, dlatego pod ściółką zalega butwina, tutaj o mniejszości około 5 cm. Jest to warstwa złożona z częściowo rozłożonych szczątków organicznych poprzerastanych korzeniami i grzybnią. Charakterystyczna jest żółta grzybnia maślaka żółtego lub maślaka ziarnistego. Butwina przypomina wojłok, korzenie i grzybnia scalają materię organiczną tak bardzo, że plastrami można zdejmować ją z gleby mineralnej. W warstwie butwiny trwają procesy przemiany martwych tkanek w skomplikowane związki próchniczne, to znaczy humusowe. Towarzyszy im mineralizacja, prowadząca do uwolnienia prostych związków mineralnych. W ten sposób związki pokarmowe takie jak azot, potas, fosfor pobrane przez rośliny i wbudowane w ich tkanki wracają do gleby. Kwaśne związki humusowe są wypłukiwane przez wody opadowe do głębszych warstw profilu glebowego, gdzie po nasyceniu jonami żelaza i glinu wytrącają się i scalają ziarna piasku. Jest to proces bielicowania, nierozerwalnie związany z porastającym glebeborem sosnowym. Butwina jest siedliskiem licznej, lecz dość ubogiej w gatunki fauny drobnych bezkręgowców glebowych, takich jak skoczogonki i roztocza. W bryle pobranej z powierzchni 1 m² żyją dziesiątki tysięcy skoczogonków i setki tysięcy roztoczy. Przystanek czwarty Łąka. Kampinoskie łąki powstały w wyniku zapoczątkowanego w XVII wieku karczowania lasu i osuszania terenów bagiennych. Ekstensywna gospodarka rolna, polegająca na koszeniu łąk lub ich wypasaniu, doprowadziła do powstania bardzo bogatych florystycznie zbiorowisk półnaturalnych łąk, które na trwale wpisały się w puszczański krajobraz. Na terenie parku odnotowano 20 zespołów łąkowych z klasy Molinia Arrhena Doretea, 2 zespoły murawowe z klasy Sedoscelerantha oraz 2 zespoły muraw bliźniczkowych tzw. psiar, z klasy Nardocallunetea. Flora kampinoskich łąk i muraw liczy ponad 200 gatunków roślin naczyniowych, 30 gatunków mszaków oraz 10 taksonów porostów. Wśród nich 10 gatunków jest objętych ochroną gatunkową, a 5 znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze, gatunków zagrożonych. Do najrzadszych należą storczyki, między innymi kukułka krwista, kukułka szerokolistna i kruszczyk błotny, goździk pyszny i paproć nasiężsko-pospolity. Występujące tutaj łąki świeże i wilgotne cechuje sezonowość kwitnących roślin. Wiosną, w miejscach zalanych wodą, zakwita knieć błotna, zwana kaczeńcem, wkrótce po niej rozkwitana białorzeżucha łąkowa, a w maju łąki pokrywa żółty kobierzec jaskrów ostrych. W ogóle maj i czerwiec są okresem najbujniejszego rozwoju roślinności. Wśród soczystej zieleni traw i tużyc barwne kwiaty rozwijają m.in. żywokost lekarski, firuletka poszarpana, goździk pyszny, rdest wężownik, kuklik zwisły, a także kukułka szerokolistna, plamista i krwista oraz kruszczyk błotny. Łąki są te miejscem bytowania wielu zwierząt. Wiosną na rozlewiskach zbiorowe toki odbywają żaby moczarowe, których samce na ten czas przybierają intensywną niebieską barwę. W słoneczne dni na zalanych łąkach woda dosłownie wrze od setek tokujących błękitnych żab. Po odbyciu godów żaba moczarowa prowadzi lądowy tryb życia na terenach otwartych, najczęściej na łąkach, torfowiskach i bagnach, unika natomiast miejsc silnie zadrzewionych. Do najciekawszych ptaków należy niewątpliwie derkacz. Ten nieco większy od przepiórki ptak prowadzi bardzo skryty tryb życia. Trudno go zobaczyć, gdyż zaraz po przelocie kryje się wśród niskiej roślinności łąki, przez 4 miesiące prawie nie używa skrzydeł. Jego obecność zdradza jedynie odgłos godowy dwusylabowe, rytmiczne i donośne dżdż, dżdż lub derder, derder, stąd nazwa wydawane przez samce anonsujące samicom miejsca do odbycia lęgów. W maju-czerwcu w ukrytym wśród tużyc gnieździe samica składa od 7 do 12 jaj, które wysiaduje przez około 3 tygodnie. Młode zaraz po wykluciu opuszczają gniazdo i przebywają w gąszczu traw. Podstawą pożywienia derkacza stanowią małe bezkręgowce. Po zakończeniu drugiego lęgu ptaki pierzą się, tracąc okresowo zdolność do lotu. We wrześniu-październiku odlatuje na zimowiska do południowej Afryki, skąd wraca na początku maja. Żyje na otwartych terenach podmokłych, W wielu krajach na skutek intensyfikacji rolnictwa jest bliski wyginięcia. W Kampinoskim Parku Narodowym bytuje jedna z największych krajowych populacji tego gatunku, licząca w mokrych latach około 300 samców. W latach suchych jego liczebność nie przekraczała 90-100 samców. Łąki są miejscem polowania i zdobywania pokarmu dla gnieżdżących się w pobliskich lasach ptaków szponiastych, ciągle jeszcze potocznie nazywanych ptakami drapieżnymi. To biolodzy zmienili ogólnie znaną nazwę ptaki drapieżne, gdyż ich zdaniem, drapieżne pod względem zdobywania pokarmu są niemal wszystkie ptaki świata. Z nadlasu wylatuje na łąki myszałowi, poluje na norniki, czatując na samotnych drzewach. Czasami można zobaczyć krążącego bielika. Nad brzegami cieków wodnych na ryby polują bociany czarne. W latach 60. wiosną na kampinoskich rozlewiskach zbiorowe toki odbywały bataliony. Wilgotne łąki i turzycowiska są środowiskiem życia bekasa, świerszczaka, strumieniówki, rokitniczki, brzęczki i łozówki. Na suchych łąkach żyją skowronki, bliszki żółte, świergotki łąkowe i pokląskwy. Śródłąkowe zagajniki o pojedyncze drzewa i krzewy, będące stałym elementem rolniczego krajobrazu, są miejscem gniazdowania wielu ptaków, między innymi cierniówki, dźwoni, szczygła, gąsiorka, kosa, drozda śpiewaka, wron i srok. W miękkim drewnie wierzb i topól dziuple wykuwają dzięcioł zielony i zielonosiwy, a wolne dziuple chętnie zasiedlają szpaki. Stare gniazda wron i srok wykorzystuje sowa uszata. Sowa ta na głowie ma charakterystyczne sterczące pióra w kształcie uszu, które podnosi do góry, gdy jest zaniepokojona lub zaciekawiona. Wiele z kampinoskich łąk jest podmokłych i wjazd na nie jest utrudniony nawet w okresie letnim. Skoszone siano jest więc układane w stogi i zabierane dopiero zimą, kiedy wyładowane sianem wóz konny lub przyczepa ciągnika nie grzęźnie w podmokłym gruncie. Pierwsze stogi pojawiają się po letnich sianokosach, ale dopiero na jesieni łąki zapełniają się brunatnymi stożkami. Stoją one aż do następnej wiosny. Na kampinoskich terenach otwartych w wielu miejscach zachował się ginący tradycyjny mazowiecki krajobraz rolniczy, ze stogami siana i głowiastymi wierzbami. Ponieważ warunkiem jego zachowania jest tradycyjna gospodarka rolna, w parku wyznaczono 4 strefy chronionego krajobrazu o łącznej powierzchni około 2000 hektarów, gdzie nie prowadzi się wykupu gruntów. Znajdujące się przed nami łąki są jedną z takich stref. Przystanek 5. Punkt widokowy, obszar ochrony ścisłej Roztoka. Przed nami roztacza się widok na bagienną część pradoliny Wisły. Na horyzoncie widoczna jest skarpa równiny Łowicko-Błońskiej, która ogranicza pradoliną od południa. Od współczesnego koryta Wisły jesteśmy w linii prostej oddaleni o 13 km. Po drugiej stronie kanału Zaborowskiego znajduje się obszar ochrony ścisłej Roztoka o powierzchni 9 hektarów. W 1947 roku, a więc 12 lat przed powołaniem Kampinoskiego Parku Narodowego, z inicjatywy profesora Romana Kobędzy utworzono tutaj rezerwat, którego celem była ochrona jednego z dwóch znanych w Polsce stanowisk wiśni kwaśnej. Wiśnia kwaśna jest niewielkim drzewem rosnącym w południowej Europie, a stanowiska tak daleko wysunięte na północ są rzadkością. Na terenie objętym ochroną ścisłą przyroda rządzi się własnymi prawami. Stare, czasem próchniejące i obumierające drzewa pozostawione w lesie są siedliskiem życia dla całej rzeszy organizmów. Ponad 1000 gatunków grzybów, kilkuset gatunków owadów i wielu innych bezkręgowców. Jest to takie optymalne środowisko dla wielu dziuplaków, czyli ptaków gnieżdżących się w dziuplach. Dziuplaki to różnorodna pod względem systematycznym grupa ptaków licząca 50 gatunków. Dzielimy je na pierwotne i wtórne. Do dziuplaków pierwotnych należą ptaki samodzielnie wykuwające dziuple, natomiast dziuplaki wtórne najchętniej zajmują dziuple powstałe naturalnie w wyniku murszenia drewna, rzadziej dziuple opuszczone przez dzięcioły lub szczeliny pod odstającą korą. Spróbuj zaobserwować kilka gatunków dziuplaków występujących na tym terenie. Dzięcioły. W Polsce występuje 9 gatunków dzięciołów i wszystkie są pod całkowitą ochroną. Należą do typowych dziuplaków pierwotnych z wyjątkiem krętogłowa. Są ptakami powszechnie znanymi, Jednak wbrew obiegowej opinii żywią się nie tylko owadami drążącymi korytarze w pniach drzew. Często ich dieta wzbogacana jest nasionami drzew iglastych wydłubywanymi z szyszek, sokiem spijanym z uszkodzonych pni, a takie mrówkami, które potrafią wygrzebywać nawet z wnętrza mrowiska.